Powieść w teatrze wyobraźni.
Aleksander Ostrowski.
Koń ma cztery nogi, a też się potknie.
Dlaczego mnie zmuszasz do pisania tych listów? Naprawdę jest mi bardzo ciężko.
Pisz.
No co za sens? Tu Rusina i tak za ciebie nie wyjdzie. Ma przeszło 200 000 posagu, wpływową rodzinę, znajomości. Może być żoną jakiegoś księcia albo generała. Zakurczajewa też nie wyjdzie. A ty mi każesz pisać na tego biedaka różne oszczerstwa i w ogóle niestworzone rzeczy.
Kogo ci bardziej żal? Mnie czy huzara Kurczajewa? Co mu tyle pieniędzy? Żeby przegrać w karty? Ciągle mi tu biadolisz. Nosiłam cię pod sercem cię nosiłam.
Ale żeby chociaż był pożytek z tej pisaniny.
To już moja rzecz.
Masz choć jaką nadzieję?
Owszem. Wiesz, mamo, że się wdałem w ciebie. Jestem mądry, zły i zawistny. No. Dotychczas jednak niewiele potrafiłem zdziałać. Złościłem się i układałem paszkwilę na całą Moskwę, a sam zbijałem bąki. Nie! Dosyć tego.
W jaki sposób wychodzi się na ludzi? Nie zawsze pracą. Częściej
elokwencją. Pozyskam sobie względy grubych ryb, znajdę protektorów, zobaczysz, mamo. Nie jestem głupi, żeby się komuś narażać. Ludziom trzeba pochlebiać, ordynarnie, bez umiaru.
Tak.
Na tym polega cały sekret powodzenia. Zacznę od mniej ważnych osób z otoczenia Trusiny. Wycisnę z nich wszystko, co się da, a potem wdrapię się wyżej. Idź, pisz. Porozmawiamy jeszcze na ten temat.
Niech ci Bóg pomaga.
Epigramaty na bok. Ten rodzaj poezji nie przynosi autorowi nic prócz szkody. Zabierzmy się do panegiryków. Wszystką żółć, która nagromadzi mi się w duszy, będę przelewał do tego dziennika, a na ustach zostanie tylko miód. Sam pośród ciszy nocnej będę prowadził kronikę ludzkich łajdactw. Ten rękopis nie jest przeznaczony dla publiczności. Będę jego autorem i czytelnikiem w jednej osobie. Może dopiero z czasem, kiedy już poczuję twardy grunt pod nogami, porobię z niego pewne wyciągi. Proszę!
Bonjour.
Bonjour!
Jestem, proszę panów, bardzo zajęty. Czym mogę służyć?
Nie ma pan wierszyków?
Jakich wierszyków? Panowie się chyba pomylili w adresie.
No, potrzebne nam są epigramaty. Wiem, że pan je ma.
Nie mam żadnych epigramatów.
No, niech pan nie udaje. Wszyscy wiedzą, że pan opisał całe miasto. A mój przyjaciel właśnie chce zostać współpracownikiem pism humorystycznych.
Ach, tak.
Pan, zdaje się, prowadzi jakiś dziennik, w którym szczegółowo analizuje uczynki bliźnich.
O! Tego nam właśnie trzeba. Niech pan nam da ten dziennik.
Ależ oczywiście. Jakże mógłbym odmówić takiej drobnostki?
A my się już postaramy o wydrukowanie.
Niestety, żadnego dziennika nie mam.
Niech pan nie opowiada. Są tacy, którzy go widzieli.
Patrzcie, jak potrafię udawać. A można by było nieźle zarobić.
Pieniądze istotnie są potrzebne. Postanowił bowiem zerwać z systemem picia na cudzy koszt i wziąć się do pracy. To, o czym mówimy, nazywa właśnie pracą. No proszę mu użyczyć tych materiałów.
Bardzo proszę.
Niechże się do niej weźmie.
Niech pan nie brudzi papieru.
Wielkie rzeczy, jeden arkusik.
A co pan tu za koguta wyrysował? O,
to nie kogut, lecz mój czcigodny wujaszek. Nił Fiedosiejcz Mamajew. Proszę, jakie podobieństwo? Zwłaszcza ten czub na głowie.
Czy to jest ciekawa osobistość? Dla mnie na przykład.
O, bardzo ciekawa. Przede wszystkim uważa się za mądrzejszego od wszystkich i każdego lubi pouczać. Z prawdziwą pasją udziela bliźnim rad i wskazówek.
Podpisz pod kogutem najnowszy samouczek. No i poślemy do druku najnowszy samouczek.
Nie można. Bądź co bądź to wujaszek.
Wujaszek. Wujaszek. No dobrze.
A ma jeszcze jakie inne przywary?
Dużo. Od 3 lat szuka mieszkania. Mieszkanie wcale mu nie jest potrzebne, lecz ciągle jeździ i rozmawia na ten temat, jakby rzeczywiście załatwiał jakąś ważną sprawę. Wyjedzie rano, obejrzy z 10 domów, pogawędzi ze stróżami, z gospodarzami, potem wpadnie gdzieś do sklepu, żeby spróbować kawioru, łososia i zasiedzi się i zagada się. Zapomnie o Bożym świecie. Ale zapomniałem panu powiedzieć, że moja ciotka po prostu szaleje za panem.
Jakże to jest możliwe, skoro mnie nie zna.
Widziała pana w teatrze. Oczy jej na wierzch wyłaziły. O mało nie zwichnęła szyi. Wciąż się mnie wypytywała, kto to taki. Niech pan sobie z tego nie żartuje.
Ja nie żartuję, to pan żartuje.
O, jak pan uważa. Ja bym na pańskim miejscu. Więc da pan wierszyki?
Nie.
Nie ma co z nim gadać. Jedźmy na obiad.
Jedźmy. Do widzenia.
Do widzenia. Do widzenia.
Do widzenia. Mamo. Mamo,
no.
Popatrz. O, z tym człowiekiem muszę się zetknąć przede wszystkim.
Ha! Kto to jest?
Nasz daleki krewny, mój wujaszek Niu Fiedosiejewicz Mamajew.
A kto go rysował?
Właśnie Huzar, jego siostrzeniec Kurczajew. Trzeba na wszelki wypadek schować to arcydzieło. Mamajew nie lubi krewnych. Ma ze 30 siostrzeńców i bratanków. Wybiera spośród nich jednego, zapisuje mu w testamencie cały majątek, a pozostałych nawet nie wpuszcza do siebie do domu. Gdy ulubieniec z tych czy innych względów straci jego łaski, wypędza go. Wybiera innego i zaraz przerabia testament. Obecnie takim wybrańcem jest właśnie Kurczajew.
Żeby tak ciebie wybrał.
Trudna sprawa, ale poczynię odpowiednie kroki. Mamajew nawet nie podejrzewa mojego istnienia.
Dobrze by było z nim się zaprzyjaźnić. Po pierwsze spadek, po drugie no, wytworny dom, duże znajomości, stosunki.
Tak. Wyłoniła się nawet pewna sprzyjająca okoliczność. Otóż no. Wpadłem w oko ciotce Kleopatrze Lwownie. Podobno mnie gdzieś widziała. Zapamiętaj to sobie na wszelki wypadek. Zbliżenie się do Mamajewa jest dla mnie sprawą najpilniejszą. Będzie to mój pierwszy krok na drodze do kariery.
Tak, synku, ale pierwszy krok bywa zwykle najtrudniejszy.
Nie obawiaj się, mamo. Zrobiłem już ten krok. Mamajew przyjedzie do mnie z wizytą.
Jest kawalerskie mieszkanie.
Kawalerskie?
Nawet nie brzydkie, ale kawalerskie. Gdzieś ty mnie zaprowadził? Nie wiesz, jakiego mieszkania szukam? Powinieneś pamiętać, że jestem radcą stanu, że moja żona, twoja pani, lubi prowadzić dom otwarty. Potrzebny jest salon, nawet nie jeden. A gdzież tu jest salon? Pytam się.
Niech...
Gdzie?
Niech pan go nie beszta. Służący tu nie zawinił, tylko ja. Kiedy na schodach pytał o mieszkanie, wskazałem mu swoje i zapewniłem, że jest bardzo ładne, nie wiedząc, że panu potrzebne są apartamenty dla rodziny.
Pan jest gospodarzem tego mieszkania?
Tak.
Czemu pan je chce odstąpić?
Za drogie dla mnie.
Po cóż pan wynajmował takie drogie? Kto pana zmuszał? Siłą pana? Tu ściągnęli za kołnierz, czy co u licha? Bierz wynajmuj, a teraz pewnie siedzi pan po uszy w długach i musi pan włóczyć się po sądach. Ano oczywiście, oczywiście, zamiast w dużym mieszkaniu trzeba się będzie gnieździć w jednym pokoju. Średnia przyjemność, prawda?
Nie, proszę pana, zamierzam wynająć jeszcze większe mieszkanie.
Jak to większe? Obecne uważa pan za zbyt kosztowne, a chce pan wynająć większe? Gdzież pan ma rozum?
Nie mam żadnego rozumu, robię to z głupoty.
Z głupoty? Co pan za bzdury plecie?
Jakie bzdury? Po prostu jestem głupi.
Jak to głupi?
Po prostu. Pozbawiony rozumu.
Ciekawa historia. Ktoś sam o sobie mówi, że jest głupi?
A co, mam czekać, aż mi inni powiedzą? Czy to nie wszystko jedno? Głupoty się nie ukryje.
Tak, oczywiście. Trudno jest ukryć taką wadę.
To też jej nie ukrywam.
Współczuję pan.
Przyjmuję pańskie współczucie z prawdziwą wdzięcznością.
Zapewne nie ma pana kto uczyć.
Rzeczywiście nie ma. Nie mam nikogo oprócz matki, która jest jeszcze głupsza niż ja.
Bardzo mi pana żal.
Mam jeszcze podobno wujaszka, ale tak, jakbym go nie miał.
Dlaczego?
On mnie nie zna, a ja się z nim nie chcę stykać.
Tego nie pochwalam, proszę pana. Tego nie pochwalam.
Ależ łaskawy panie. Gdyby to był biedak, to bym go chyba po rękach całował, niestety. Jest bogaczem w całym tego słowa znaczeniu. Jakże mogę iść do niego z prośbą o radę? Przecież gotów pomyśleć, że przyszedłem z prośbą o pieniądze. Jest on podobno człowiekiem wielkiego umysłu. Gotów więc byłbym słuchać go dzień i noc.
Pan wcale nie jest taki głupi, jakby się zdawało.
A miewam czasem pewne przebłyski, lecz potem znowu to samo.
A któż to jest ten pański wujaszek?
Nawet nie pamiętam dobrze jego nazwiska. Zdaje się, że Nił Fiedosiewicz Mamajew.
A jak się pan nazywa?
Głumow.
Syn Dymitra Głumowa?
Tak, proszę pana.
No, to właśnie ja jestem ten Mamajew.
Ach, mój Boże, nie do wiary. Nie, po prostu nie do wiary. Niech pan pozwoli, że uścisnę pańską rękę. Zresztą, wujaszku. Słyszałem, że wujaszek nie lubi krewnych. Proszę się nie obawiać. Możemy zostać się nadal tak samo obcy dla siebie jak dotychczas. Nie ośmielę się nigdy odwiedzić wujaszka bez jego przyzwolenia. Wystarczy mi, że poznałem wujaszka i prowadziłem z nim taką mądrą rozmowę.
Nie. No właśnie przychodź zawsze, kiedy będziesz chciał zasięgnąć jakiejś rady.
Przecież rada potrzebna mi jest co chwila. Czuję, że zginę bez mądrego opiekuna.
Przyjdź do mnie dziś wieczorem.
Serdecznie wujaszkowi. Dziękuję. Niech wujaszek pozwoli. Niech wujaszek pozwoli, że mu przedstawię moją staruszkę. Dosyć ograniczona, ale dobra. Bardzo dobra kobieta.
A no to przedstaw.
Mamo! Mamo! Mamo,
tak?
Proszę, tylko nie płacz, mamo. Szczęśliwy przypadek sprowadził do nas wujaszka Niła Fidosyjcza, którego tak bardzo pragnęłaś poznać.
Tak, drogi kuzynie, dawno już pragnęłam, ale kuzyn jakoś niełaskaw dla rodziny.
No, rodzina rodzinie nierówna.
Niechże kuzyn pozwoli, że mu się przyjrzę. Ty wiesz co, żąż? Ja nie widzę jednak żadnego podobieństwa.
Ależ, mamo, doprawdy przestań.
Dlaczego mam przestać? Przecież niepodobny. Całkiem niepodobny.
Co to za szept? Do kogo jestem niepodobny? Sam do siebie jestem podobny.
Nie widzę potrzeby roztrząsania takich głów.
No, skoroście już zaczęli, to mówcie.
Ale właśnie mówię, że rysunek nie jest podobny do kuzyna.
Jaki rysunek? Skąd się u was wziął rysunek?
Otóż widzi kuzyn. Czasami odwiedza nas jego Wasilicz Kurczajew. Też zdaje się jakiś bratanek czy siostrzeniec kuzyna.
Dzielny, wesoły chłopak.
Owszem. No i co?
No ciągle rysuje podobizny kuzyna. No pokaż no, żart.
Kiedy naprawdę nie wiem. Gdzieś mi się podział ten rysunek.
Ale poszukaj dobrze. Pamiętasz, jeszcze nie tak dawno rysował. Był z nim wtedy ten jakże się nazywa, no. No taki, co innych krytyków wie wierszem. Kurczajew mu zaproponował, że narysuje wujaszka, a on, żeby pod tym coś napisał. No przecież słyszałam, jak rozmawiali.
No to pokaż mi rysunek, no pokaż zaraz.
Proszę, nigdy, mamo, nie trzeba mówić o takich rzeczach, które mogą zaszkodzić.
Tak. Ucz matkę obłudy. No nie słuchaj go, moja siostra. Bądź zawsze prosta i szczera. Najlepiej na tym wyjdziesz. No, ale zuch z niego.
Niech wujaszek to wyrzuci. Nie ma tu żadnego podobieństwa i napis jest całkiem nieodpowiedni. Najnowszy samouczek.
No. Podobieństwo jest i owszem, napis też pasuje. Ale to już ciebie nie dotyczy, to moja rzecz. Mam nadzieję, że ty nie będziesz rysował moich karykatur.
Za kogo mnie wujaszek bierze? Ładne zajęcie.
Słuchaj więc, przyjdź do mnie dziś wieczorem, tylko na pewno i zabierz mamę ze sobą, jeżeli można.
Bądź dla niej jak najuprzejmniejsza, słyszysz? Nawet w miarę możliwości uniżona, rozumiesz?
Poniżać się przed taką babą.
Lubisz grać rolę wielkiej pani, a gdzie masz na to pieniądze? Żeby nie mówić spryt, chodziłabyś z torbami, więc pomóż mi.
Uciekaj od marności tego świata. Uciekaj.
Uciekam.
Nie bądź chciwy na pieniądze.
Nie znam tego grzechu.
Biegałam i do was zajrzałam.
Z duszy, serca jesteśmy radzi.
Byłam w jednym bogobojnym domu. Dali mi 10 rubli na jałmużnę dla biednych. Miłosierdzie moimi rękami czynią. Świętymi rękami lepiej rozdawać niżli grzesznymi.
Proszę przyjąć 15 rubli od pokornego sługi Jegora.
Błogosławieni, którzy dają.
Proszę nie zapominać o mnie w modłach.
W tamtym bogobojnym domu Piłam herbatę i kawę.
Zaraz przygotuję, mateczko. Chodźmy do stołowego pokoju.
Zanotować. Służącemu mama Ewa 3 ruble, Maniefie 15 rubli, no i przy sposobności całą rozmowę z wujaszkiem.
Niech no pan posłucha. Był tu wujaszek?
Był.
Nic nie mówił o mnie?
A z jakiej racji? Wątpię nawet, czy wie, gdzie był. Swoim zwyczajem wstąpił obejrzeć mieszkanie.
To intryga. Piekielna intryga. Proszę sobie wyobrazić. Spotkałem go po drodze
I co?
I wujaszek powiedział, żebym mu się nie pokazywał na oczy. Wyobraża pan sobie?
Wyobrażam sobie.
Przyjeżdżam do Turusiny, a tam wychodzi do mnie do przedpokoju obrzydliwy babsztyl, która się z rezydentek i powiada, że pani nie przyjmuje. Słyszy pan?
Słyszę.
No niechże pan mi wyjaśni, co to wszystko znaczy.
A jakim prawem żąda pan ode mnie wyjaśnień?
A choćby takim, że jest pan człowiekiem mądrym i lepiej się ode mnie orientuje.
Więc proszę, jaki tryb życia pan prowadzi? No, niech pan się zastanowi.
Jaki? No. Taki jak wszyscy. Ale do innych nikt nie ma pretensji, tylko do mnie. Przecie nie wolno z tego powodu odmawiać człowiekowi szacunku. Odbierać mu narzeczonej, pozbawiać go majątku.
A pańskie znajomości? Na przykład ten Gołutwin?
Co? Gołutwin?
Zaraza. Tacy ludzie zdolni są do wszystkiego. Ma pan wyjaśnienie. I po cóż go pan sprowadził do mnie? Jestem bardzo ostrożny pod względem zawierania znajomości. Wystrzegam się stosunków z byle kim. Dlatego też proszę, aby pan nie przychodził do mnie.
Czy pan zwariował?
Wujaszek odsunął pana od siebie. Ja zaś pragnę we wszystkim naśladować tego ze wszechmiar czcigodnego człowieka.
O, zdaje się, że teraz zaczynam rozumieć.
Chwała Bogu!
Niech no pan posłucha, mój złoty panie. Czy to nie pan przypadkiem maczał w tym palce? Jeśli moje podejrzenia się sprawdzą, to niech się pan strzeże. Takie rzeczy nikomu nie uchodzą płazem. Niech pan pamięta. Niech pan się strzeże.
Będę się strzegł, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na razie jednak nie widzę poważnego niebezpieczeństwa. Żegnam pana.
Do widzenia.
Wujaszek go przepędził. O, pierwszy krok zrobiony.
No niechże pan podejdzie bliżej. No czemuż pan stoi? Czy tak się powinien zachowywać kuzyn?
Dzień dobry pani.
No niech pan będzie swobodniejszy. Czego się pan boi? Niech pan mi okaże zaufanie i podzieli się ze mną wszystkim, co panu leży na sercu. Proszę nie zapominać, że jestem pana opiekunką.
Byłbym z panią szczerszy, gdyby...
Gdyby co?
Gdyby pani była staruszką. O,
co pan plecie? Wcale nie chcę być staruszką.
Ja też nie chcę. Oby pani kwitła urodą i młodością jak najdłużej. Mówię tylko, że nie czułbym się wtedy tak onieśmielony.
A o co by mnie pan poprosił? Prosił, gdybym była staruszką.
Pani mnie chwyta za słowa.
To nic, no niech pan powie.
Niestety nie tak to łatwo powiedzieć. Wiem na przykład, że jedno pani słówko do Iwana Iwanycza wystarczyłoby, żebym dostał bardzo dobrą posadę.
Owszem, sądzę, że wystarczy jedno słówko.
Ja jednak nie mogę pani zawracać głowy taką prośbą.
Dlaczego?
Dlatego, że byłoby to z mojej strony bezczelne wyzyskiwanie sytuacji. Iwan Iwanycz tak panią uwielbia.
Myśli pan?
Jestem tego pewny. Iwan Iwanycz nie poważyłby się pani odmówić niczego. Poza tym prośba pani sprawi mu wielką przyjemność zmusić panią, aby go pani o coś prosiła, jest równoznaczne z wręczeniem mu łapówki.
A, bania luki i fantazje. Więc pan nie chce, żebym prosiła za panem?
Bezwarunkowo nie chcę. Jak również nie chcę u pani zaciągać długu wdzięczności. Czymże mógłbym spłacić taki dług?
A czym by pan zapłacił staruszce?
Ciągłym nadskakiwaniem. Nosiłbym jej pieska, podsuwał pod nogi stołeczek, całował bez ustanku jej ręce, składał życzenia z okazji każdego święta i przy każdej innej okazji, jaka tylko jest możliwa. Wszystko to ma wartość wyłącznie dla staruszki.
Tak, oczywiście.
Poza tym, gdyby staruszka była dla mnie naprawdę dobra, mógłbym się do niej przywiązać. Mógłbym ją pokochać.
A czy młodej nie można pokochać?
Można, ale nie należy mieć śmiałości.
No, nareszcie.
Do czego by to doprowadziło? Tylko do niepotrzebnych cierpień.
Iwan Iwanicz Gorodulin.
Pójdę do wujaszka, do gabinetu. Mam robotę.
Poproś.
Mam zaszczyt złożyć swoje uszanowanie.
Ładnie, ładnie. Ładnie. No proszę siadać. Cóż to się stało, że pan raczył zawitać do mnie?
A przyniósł mnie tutaj wicher, który mam w głowie. Przyniosła mnie burza namiętności, która szaleje w moim sercu.
Dziękuję. Bardzo miło z pana strony, że pan nie zapomniał o porzuconej, osamotnionej kobiecie.
A gdzież on jest? Gdzież jest ten nieszczęśnik, który panią porzucił? Proszę mi go wskazać. Jestem dzisiaj w szczególnie wojowniczym usposobieniu.
Pan pierwszy. Pana przede wszystkim należałoby zabić. Albo coś innego.
To już lepiej coś innego.
Obmyśliłam dla pana karę.
Chciałbym wiedzieć, jaką. Proszę mi ogłosić wyrok. Przecież bez wyroku nie można dokonać egzekucji. Jeśli pani postanowiła udusić mnie w swoich objęciach, nie będę apelował.
Zamierzam zgłosić się do pana jako petentka.
To, słowem, chce się pani zamienić ze mną rolami.
Alboż to pan jest petentem. Piastuje pan przecie gdzieś tam jakąś wysoką godność sędziego czy coś w tym rodzaju.
Tak, proszę pani, ale wobec dam zawsze jestem tylko petentem.
Niech pan przestanie stroić sobie żarty. Mam poważną sprawę.
Słucham.
Mój kuzynek potrzebuje...
Czegóż to potrzebuje pani kuzynek? Bluzeczki czy majteczek?
Pan jest nieznośny. Proszę słuchać i nie przerywać. Mój kuzynek wcale nie jest dzieckiem. Jest to bardzo sympatyczny młodzieniec. Bardzo przystojny, mądry i wykształcony.
O, tym lepiej dla niego, a gorzej dla mnie.
Otóż ten mój siostrzeniec potrzebuje posady.
Jaką pani każe mu wynaleźć?
Oczywiście dobrą. Młodzian jest fenomenalnie zdolny.
Ach, fenomenalnie zdolny. To szkoda. Żeby dla zwykłego śmiertelnika może się coś znajdzie.
No to świetnie.
A niech mi pani pozwoli spojrzeć przynajmniej jednym okiem na ten fenomen. Wtedy określę, do czego się nadaje i na jaką posadę będzie go można zaprotegować.
Georges! Georges, niech pan tu przyjdzie. Zostawię pana z nim na pewien czas. Proszę później do mnie zajrzeć. O, proszę. Przedstawiam panu mojego kuzynka, Jegor Dmitrycz Głumow. Będę w salonie.
Iwan Iwanycz Gorodulin. Czy pan jest urzędnikiem?
Byłem, ale teraz nie jestem. Zresztą nie mam do tego ochoty.
Tak. A to dlaczego?
Pan Bóg nie dał mi zdolności.
A wydaje mi się, że trzeba mieć tylko trochę rozumu i tego chęć do pracy.
Przypuśćmy, że mam jedno i drugie, ale to się i tak na nic nie zda. Można pracować jak wół i całe życie być kancelistą. Żeby człowiek bez protekcji mógł zrobić jaką taką karierę, trzeba czegoś innego.
A czego to mianowicie?
Nie wyrywać się ze swoim zdaniem, kiedy nikt tego nie żąda. Śmiać się. Kiedy zwierzchnik dowcipkuje, myśleć i pracować za zwierzchnika, a jednocześnie upewniać go z całkowitą pokorą o swojej głupocie i o tym, że to niby on sam niezwykle mądrze kazał wszystko zrobić. Prócz tego trzeba mieć jeszcze pewne zdolności lokajskie. Rzecz prosta w połączeniu z dużą dozą wdzięku. Na przykład umieć zerwać się z miejsca i wyprężyć tak, żeby to wyglądało i służalczo, i niesłużalczo, i niedbale, i efektownie. Kiedy zwierzchnik każe iść po coś, trzeba umieć ładnie frunąć. Właśnie. Frunąć, a nie pędzić galopem, czy maszerować po wojskowemu, albo zwyczajnie kroczyć.
No pięknie. Pięknie. Ściślej biorąc, wszystko to jest rzecz obrzydliwe. Mówi pan pięknie. To rzecz niezmiernie ważna. A zresztą wszystko to było przedtem, teraz jest zupełnie coś innego.
Jakoś, proszę pana, nie widać tego innego. Wszędzie tylko papiery i formalistyka. Całe gmachy, całe fortece z papierów i paragrafów. A z tych fortec wylatują jak bomby surowe okulniki i instrukcje.
Bomby. Wspaniale pan to przedstawia. Świetnie, naprawdę. Świetnie, z wielkim talentem.
Cieszę się bardzo, że pan podziela moje zapatrywania.
A wie pan co, może mi pan wyświadczyć wielką przysługę.
Jaką pan sobie tylko życzy.
No niech pan to wszystko zapisze na papierze.
Owszem, z przyjemnością. Na co to panu potrzebne?
Zwierzę się panu z całym zaufaniem. Tak. Jesteśmy obaj porządnymi ludźmi, powinniśmy ze sobą rozmawiać otwarcie. Otóż chodzi o to, że jutro przy obiedzie muszę wygłosić ten speech, a nie mam czasu, aby coś obmyślić.
Ach, jeśli pan sobie życzy, mogę napisać cały speech.
Naprawdę? Naprawdę, bo widzi pan tylko, jak dwaj porządni ludzie potrafią się szybko dogadać. No, wymieniliśmy parę zdań i już jesteśmy przyjaciółmi. Ależ pan umie pięknie przemawiać. Tak, potrzebni nam są tacy ludzie bardzo, a bardzo potrzebni. No niech pan do mnie wpadnie jutro, koło 12. O! Bardzo mi było przyjemnie. Ależ pan umie bardzo przyjemnie.
A, jesteś tutaj, no chodź, no, coś ci powiem. Był u mnie dziś Krutycki, żeby się poradzić w pewnej sprawie. Poczciwy staruszek, coś tam napisał i trzeba mu to opracować, wygładzić styl. Wskazałem ciebie, Krutycki w naszym kółku nie uchodzi za człowieka mądrego i z pewnością powypisywał jakieś bzdury. Ale gdy się z nim zobaczysz, no musisz mu trochę pochlebić.
Ach, wujaszku, czego wujaszek mnie uczy?
Pochlebstwo jako takie jest rzeczą złą, ale czasami można, a nawet trzeba trochę komuś pochlebić. Pochwal coś staruszkowi z jego elaboratu 5/10, a sprawisz mu przyjemność. Może ci się kiedyś przydać. My go skrytykujemy, od tego się nie uchroni. Ty jednak powinieneś go chwalić, bo jesteś jeszcze młody. Pojedziemy do niego jutro. Musisz pamiętać przy tym o pewnej, no, nader delikatnej sprawie. Jaką pozycję zająłeś wobec wujenki?
Jestem człowiekiem dobrze wychowanym. Nikt mnie nie musi uczyć przyzwoitości.
No właśnie, głupio robisz, bardzo głupio.
dosyć młodej jeszcze i przystojnej ciotce akurat potrzebna jest twoja przyzwoitość. Chcesz w niej mieć wroga, czy co u licha?
Nie rozumiem, wujaszku.
Wprawdzie jesteś jej dalekim krewnym, taką no, dziesiątą wodą po kisielu. Masz jednak prawo do no, większej poufałości niż zwykły znajomy. Możesz no, czasami, niby przez roztargnienie, pocałować kilka razy w rączkę. No i oczyma wyrazić coś nieco.
Znowu nie rozumiem.
Moja żona ma krewki temperament. W głowie jej się pali, łatwo może się zadurzyć. W jakimś francie, diabli wiedzą, na jakiego trafi majstra. Może to być jakiś zgoła kryminalny typ. Niemało się kręci takich hultajów bez czci i wiary. Do czego to doszło? A ty uważasz, jeśli łaska, owszem, proszę bardzo. Bliski, godny zaufania człowiek, i wilk będzie syty, i owca cała. Zrozumiałeś?
Ale wujaszek ma rozum.
Sądzę, że tak.
Jest jeszcze jedna ważna okoliczność, żeby ktoś z boku nie pomyślał sobie źle. A przecież ludzie skłonni są do tego. Niech wujaszek mnie pozna z panią Tursiną. Zacznę jawnie nadskakiwać jej siostrzenicy, a nawet ze względu na pana, jeśli pan sobie życzy, oficjalnie się z nią zaręczę. Wtedy naprawdę owca będzie cała, a wilk syty.
O, właśnie, właśnie. Doskonały pomysł.
Kleopatrze Lwownie, rzecz prosta, nic nie powiemy. Bo nie chodzi o zazdrość, ale trzeba się liczyć. Wie, wujaszek, z kobiecym przewrażliwieniem.
No komu chcesz tłumaczyć, wiem dobrze. Nie wolno pisnąć słówka.
Tak, to kiedyż się udamy z wizytą do Tursiny?
Jutro wieczorem. No, teraz uświadamiasz sobie, co masz robić?
Muszę podziwiać mądrość, wujaszku.
A proszę.
A za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie będzie już na posadzie.
Ucałuję pana za dwa tygodnie.
A, Iwan Iwanycz. Wstępowałem do pana dzisiaj. Chciałem panu udzielić rady w sprawie klubu.
Musi mi pan wybaczyć, ale strasznie się śpieszę. Do widzenia.
Jedźmy razem, powiem panu wszystko po drodze. Muszę zajrzeć do scenariusza.
Proszę mnie pocałować w rękę. Pańska sprawa jest już załatwiona.
Przecież nie prosiłem pani.
To zbyteczne, sama się domyśliłam.
Serdecznie pani dziękuję.
O, a gdzie pan ucieka?
Do domu. Jestem zbyt szczęśliwy. Biegnę podzielić się moim triumfem z matką.
Pan jest szczęśliwy? Nie wierzę.
Jestem tak szczęśliwy, jak tylko można.
To znaczy, że pan jeszcze nie osiągnął wszystkiego?
Osiągnąłem wszystko, na co mogłem liczyć.
Niech mi pan powie szczerze. Wszystko pan osiągnął?
Czegóż mam jeszcze wymagać? Dostanę posadę.
Nie wierzę. Chce pan mnie przekonać, że myśli pan tylko o pracy, o pieniądzach?
Ależ proszę pani.
Chce pan udowodnić, że w piersi pana nie bije serce? Że pan nie marzy, nie płacze, nie kocha nikogo?
Ależ proszę pani, tego nie mówię.
A jeśli pan kocha, czy może pan nie pragnąć, żeby i pana ktoś kochał?
Tego nie mówię.
Mówi pan, że pan osiągnął wszystko.
No, osiągnąłem wszystko, co było możliwe. Wszystko, do czego wolno mi było dążyć.
Więc pan sądzi, że panu nie wolno dążyć do pozyskania sobie czyjejś wzajemności? W takim razie, po cóż pan marnotrawi swoje uczucia, owe klejnoty duszy? Niech pan powie, kto jest taki okrutny względem pana?
Pani mi zadaje tortury.
Pan jest okropny. Proszę mi zaraz wszystko wyznać. Wiem, widzę po pana oczach, że jest pan zakochany. Biedaku, bardzo pan cierpi.
Nie wolno pani używać w stosunku do mnie takiego przymusu. Pani przecież wie, że nie ośmielę się niczego ukryć przed panią.
W kim pan się zakochał?
Litości.
Czy ta kobieta zasługuje na pańską miłość?
O mój Boże, co pani ze mną wytrafi?
Czy potrafi ocenić pańskie uczucia, pańskie czułe serce?
Nie odważę się nic powiedzieć, żeby mnie pani nawet zabiła.
Śmiało, drogi przyjacielu, śmiało.
W kim się zakochałem?
Tak.
W pani.
Ach.
Jestem niewolnikiem pani na całe życie. Proszę mnie ukarać za moje zuchwalstwo, ale kocham panią. Proszę mi rozkazać, żebym milczał, żebym nie patrzył na panią. Proszę mnie zmusić, żebym się zachowywał wobec pani z szacunkiem, ale proszę się nie gniewać na mnie. Sama pani jest inna. Gdyby pani nie była tak czarująca, tak pobłażliwa dla mnie, może bym utrzymał swoją namiętność w granicach przystojności za wszelką cenę. Ale pani swą anielską dobrocią, swą pięknością sprawiła, że z rozsądnego człowieka stałem się niebezpiecznym szaleńcem. Tak, jestem szalony.
Każe postawić kabałę?
Poczekaj. No, Maszeńko, mówiłam o tobie z Krutickim i z Gorodulinem.
Słucham, ciociu, jestem na łasce cioci. Sama się zresztą na to zgodziłam i z drżeniem czekam na jej decyzję.
Obaj mi rekomendowali tego samego młodzieńca, jakby się zmówili.
Świetnie. Stąd wynika, że to jakiś godny człowiek. Kto to jest?
Ale ja im nie wierzę.
Każe pani położyć karty?
Kładź. Przekonamy się, czy nam powiedzą prawdę. Gorodulin i Krutycki mogą się mylić, więc im nie wierzę.
Dlaczego ma tamt?
Dlatego, że są tylko ludźmi.
Komuż ciocia wierzy? Wyroczni, straszną mi jakoś.
Rzecz bardzo naturalna, tak musi być. Powinnaś odczuwać lęk, skoro za chwilę ktoś ci uchyli zasłony, za którą taje się twoja przyszłość. Szczęście i nieszczęście. Życie i śmierć.
Kto mi uchyli zasłony?
Ten, kto jest władny to uczynić.
Przyszła Maniefa, proszę jaśnie pani.
O, masz odpowiedź. Prosimy, bardzo prosimy.
Idę, szłam, chodziłam, biedna wróciłem.
O mój Boże.
Cicho bądź.
Przyszłam, siadłam i siedzę jak ciasto w dzieży.
O, słuchajmy i uczmy się mądrości.
Chciałam się ciebie zapytać.
Nie pytaj, wiem z góry. Wiedzący bierze, a niewiedzący leży. O jedną dziewkę mniej, o jedną babę więcej.
O, tak, tak, święta prawda.
Chcielibyśmy się dowiedzieć o pewnym młodzieńcu. Czy powiesz coś pokornej służebnicy Marii? Może ci się ukazał we śnie, albo w widzeniu?
Miałam widzenie, miałam. Jegor przyjedzie, położy koniec biedzie.
Słyszycie? Słyszycie? Jegor!
Przecież ich Kurczajew ma na imię Jegor.
Poczekaj, kto to jest?
A skąd ja wiem? Zobaczysz, to się dowiesz.
A kiedyż go zobaczymy?
Nie czeka gość upragniony, aż będzie zaproszony.
Uważajcie, uważajcie.
Powiedz mi przynajmniej, po czym go poznamy.
Pierwsza rzecz, spytać, jakie ma włosy. Wszyscy się tak zawsze pytają.
O, że to z pani tego nie wie, no do prawdy.
Nie gadaj tyle. Jakie ma włosy?
Dla innych inne, a dla Marii blondynne.
Oh. Blondyn? Przecież i Kurczajew jest blondyn, może to on?
słyszysz, że mówimy o widzeniu? Czy świątobliwym ludziom może się w widzeniach ukazywać huzar? Jakaż ty niemądra.
Och, co za dziwy. Z kart również wychodziło, że jego.
Głupstwa, pleciesz. Jak mogłaś w kartach zobaczyć imię?
O, rzeczywiście, wyrwało mi się. Ach, ten język. To jest, chciałam powiedzieć, że w kartach był blondyn.
Ty wszystko wiesz, a my, ludzie grzeszni, doznajemy różnych wątpliwości. Jegorów jest na świecie wielu, blondynów też.
Ten, co pisany, stoi u bramy.
U bramy?
Idźcie się przygotować, żeby gości przyjmować.
Kiedy?
Zaraz, w tej chwili będziecie się dziwili. Przyjechali z orzechami. Już stoją za drzwiami.
Nił Fiedosiewicz Mamajew.
Sam?
Z jednym młodym panem, proszę jaśnie pani. Takim niby blondynem.
Co teraz będzie? Czy nam się to wszystko śni?
Proszę. No, Maszyńko, moje modlitwy zostały wysłuchane.
O, jakieś dziwy się dzieją odtąd, aż cała drżę.
Idź, odpocznij sobie, tak. Uspokój się, moja droga, później ciebie poprosimy.
Koniec wieńczy dzieło.
Weźcie ją pod rękę, zaprowadźcie do stołowego pokoju i poczęstujcie herbatą.
Kto herbatę pije, ten niedługo żyje.
No, to dajcie jej czegoś innego, co będzie chciała.
Och, żeby chociaż jednym okiem spojrzeć.
Umrze człowiek i nie zobaczy takich cudów.
Pozwoli pani, Sofio Ignatiewna, że jej przedstawię mojego siostrzeńca, Jegora Dmitrycza Glumowa.
Och, Boże! Jegor! Och, Boże! Blondyn!
Niechże pani go raczy potraktować jak najlaskawiej.
Dziękuję panu. Będę go uważała za rodzonego syna.
Zamelduj mnie.
Pan zaraz wyjdzie.
Gotowy?
Gotowy, ekscelencjo.
Wyraźny charakter pisma, ładne literki. Doskonale. Brawo, brawo. Nie. Tylko tak. Dlaczego traktat, a nie projekt?
Daje się tytuł projekt, wasza ekscelencjo, tak. Kiedy się proponuje coś nowego. Wasza ekscelencja natomiast odrzuca wszystko nowe. I całkiem słusznie.
Więc pan myśli, że będzie lepiej traktat.
Lepiej, ekscelencjo.
Traktat.
Tak.
No, tak, nawet nieźle brzmi. Traktat o szkodliwości reform w ogóle. A może to w ogóle jest niepotrzebne?
A wasza ekscelencja udowadnia pogląd, że w ogóle wszystkie reformy są szkodliwe.
Tak, tak, reformy zasadnicze, radykalne. Jednak nie występuje przeciwko jakimś drobnym, nieistotnym zmianom czy ulepszeniom.
A w tym wypadku nie będą to już reformy, lecz poprawki lub naprawy.
A rzeczywiście, bardzo mądra uwaga.
Będę musiał prosić waszą ekscelencję o wybaczenie mi pewnych rzeczy.
Cóż takiego, mój kochany, cóż takiego?
Niektóre słowa i zwroty w pańskim traktacie zostawiłem bez żadnych zmian.
Dlaczego?
Język współczesny okazał się za słaby dla wyrażenia piękna pańskich myśli.
Na przykład?
W paragrafie 25 dotyczącym pragmatyki służbowej niższych urzędników państwowych.
No.
Sformułował pan dobitnie, ekscelencjo, genialny pogląd, że nie należy zwiększać uposażeń zwykłych urzędników i w ogóle polepszać warunków ich bytu. Natomiast jest to rzeczą konieczną, aby podwyższyć pensje dygnitarzy.
Nie pamiętam.
Ja, ekscelencjo, umiem wszystko na pamięć. Ba, nie tylko ten paragraf, ale cały traktat.
Wierzę, wierzę, chociaż dziwię się. Po co?
A, mam przed sobą całe życie. Muszę więc zebrać odpowiedni zapas mądrości. A nieczęsto się zdarza taka okazja. Jeśli zaś się zdarza, trzeba z niej korzystać. Wszak trudno uczyć się rozumu z gazet.
Oczywiście.
Człowiek, póki jest młody, łatwo może zejść na manowce.
Tak, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo. Aż miło słuchać młodzieńca, który tak trzeźwo o wszystkim sądzi. Spodobałeś mi się od pierwszego spojrzenia. Szepnąłem już o tobie parę słówek w jednym domu.
A mówiła mi o tym Sofia Ignatiewna. Nie wiem, jak mam dziękować waszej ekscelencji.
No, oświadczyłeś się już? Nieźle byś zrobił, bo panna dostanie duży posag.
Ach, głupi jestem, jeśli chodzi o pieniądze, wasza ekscelencjo.
Ale mój drogi, ileż ja ci mam zapłacić za twoją pracę?
Proszę mnie nie obrażać, ekscelencjo.
To ty mnie nie obrażaj.
No, jeśli pan chce mnie wynagrodzić, ba, nie tylko wynagrodzić, ale i uszczęśliwić, to proszę o jedną przysługę.
Co takiego? O co chodzi?
Małżeństwo jest sprawą tak wielką, takim ważnym krokiem w życiu. Niech pan mi przyjdzie z pomocą. Błogosławieństwo takiej szlachetnej osoby stanowić będzie gwarancję. Sama znajomość z waszą ekscelencją jest już szczęściem. A pewnego rodzaju pokrewieństwo, choćby tylko duchowe, może mieć nawet bardzo doniosłe znaczenie dla dzieci, które w przyszłości...
Tak, ale jakoś niezbyt dobrze rozumiem. Chcesz, żebym ci ojcował?
Uszczęśliwi mnie, pan ekscelencjo.
Zgoda, zgoda. Trzeba było powiedzieć od razu. Nie widzę żadnych przeszkód.
Zawiadomię o tym Sofię Ignatiewnę.
Możesz zawiadomić.
Czy już nie jestem potrzebny waszej ekscelencji?
Nie.
Sługa uniżony.
Do widzenia, mój drogi. Do widzenia. Mój drogi, tak, za wiele się narzeka na młodzież. A przecież są i tacy jak ten, z rozumem i sercem. Wprawdzie lizus i trochę jakby szubrawiec. Ale gdy się opierzy, to się może zmieni.
Pani Mamajewa siedzi w salonie. Mówiłem, że jaśnie pan wyjechał.
No...
Dobrze. Czy nie przeszkadzam?
A nie, proszę. Przynieś fotel.
Tak jest.
Dość tej pracy. Niechże pan poświęci trochę czasu młodym niewiastom. Wiecznie pan siedzi w tym swoim gabinecie. Co za nieuprzejmy staruszek.
Wyszedłem z obiegu, proszę łaskawej pani. Był kiedyś obraz, ale już oblazł. Tak, czas najwyższy ustąpić z drogi młodemu pokoleniu.
Dzisiaj młodzi są gorsi od starych.
Skarży się pani?
A czy nie mam racji?
Owszem, owszem, zginęła poezja, zginęły wzniosłe uczucia. Może dlatego, że teatry nie wystawiają tragedii. Myśmy za dawnych czasów umieli na pamięć niemal każdą tragedię. A dzisiaj... Nawet z książki mało kto potrafi przeczytać. To też odznaczaliśmy się rycerskością i poczuciem honoru, a teraz w modzie są tylko pieniądze. Czekać, aż los okrutny pasmo życia przetnie, gdy w smutku i cierpieniach mija dzień za dniem? Przetnę! Pamięta pani?
No, jakże bym mogła nie pamiętać? Przecież tę sztukę wystawiano najwyżej 50 lat temu, prawda?
Tak, przepraszam, przepraszam. Uważałem panią za swoją rówieśnicę. Przepraszam. Zapomniałem pani powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z pani kuzyna.
Sympatyczny,
tak,
prawda?
Tak, wspaniały młodzieniec. Tak. Owszem, wspaniały, ale pani go zanadto rozpieszcza i psuje.
A czymże ja go psuję?
No jak to, swata go pani, znalazła mu pani panna aż miło.
Jaką? Pan się myli.
O matko, niech ci męstwo łzy w oczach wysuszy, a ty, siostro, pohamuj boleść swojej duszy.
Z kim się żeni? Z kim?
O Boże, z Turusiną, nie wie pani, 200 000 posagu.
Niemożliwe. Niemożliwe, powiadam panu.
Ale zdaje mi się, że młodzian jest wybitnie uczuciowy. Zapewniał mnie, że posag nic go nie obchodzi. Ja prosił, żeby mu w czasie uroczystości ślubnych zastąpił ojca.
Co?
Tak, błagał mnie o to po prostu. A no, czemuż miałbym mu odmówić? Co się pani stało?
Migrena. Jestem zupełnie chora.
Nie, nic strasznego, zaraz pani przejdzie. Bo związek dwojga serc jest tak nierozerwalny.
Niechże pan przestanie. Proszę powiedzieć żonie, że chciałam się, no, że chciałam na nią poczekać, ale nie mogłam, bo mi się zrobiło słabo.
Nie,
już idę. Do widzenia.
Ale nie ma się czym przejmować. Wygląda pani tak zdrowo. A żeby przy rywalce zdradę mu zarzucić i szczęście jego serca zazdrością zakłócić.
Do widzenia. Do widzenia.
Do widzenia. Co ją do licha ubodło. No, z babami to zawsze tak. Łatwiej jest chyba dowodzić dywizją. No, trzeba się wziąć do pracy. Skoro się ma chwilę wolnego czasu, nikogo nie przyjmować.
Mama idzie do Turusiny?
Tak, do Turusiny.
Trochę za późno, mamo. Tam trzeba chodzić z samego rana i codziennie, codziennie, żeby tam po prostu mieszkać.
Że można im się szybko znudzić.
Nie ma innej rady. Musi się mama zaprzyjaźnić ze służbą, z wróżkami, z pątniczkami, z rezydentkami. Niech mama nie żałuje dla nich prezentów. Niech mama teraz pójdzie do miasta i kupi 2 srebrne, nieduże tabakierki.
Co?
Wszystkie te baby namiętnie zażywają tabakę i bardzo lubią prezenty.
No dobrze, dobrze.
Najważniejsza rzecz. Pilnować wszystkich wejść i wyjść, żeby jakieś plotki nie przedostały się do domu. W tym celu trzeba sobie pozyskać służbę. Służba ma dobry węch. No, do widzenia. Staraj się, mamo, za wszelką cenę przyspieszyć oficjalne zaręczyny.
Ale powiedzieli mi, że prędzej niż za tydzień nie można.
Oj, długo. Dobrze się jeszcze namęczę. Pieniądze jakby same płyną do moich rąk. Byłoby szkoda przegapić taką okazję. Byłby to grzech niedodarowania. Tak, co to ja chciałem wpisać do dziennika? Ach tak, rozchód. 2 tabakierki dla rezydentek. A któż tam przyjechał?
Kleopatra Lwowna. Dziwy niesłychane.
Czy wie, czy nie wie? Zaraz się przekonamy.
Ach, czyż mogłem się spodziewać takiego szczęścia, gdyby wszyscy bogowie olimpijscy stąpili z nieba?
Niech pan się tak nie rozpływa. Przyjechałam nie do pana. Wstąpiłam odwiedzić pańską matkę.
Nie wie. A przed chwilą wyszła z domu.
Szkoda.
Proszę, proszę spocząć. Zaszczyt to dla mnie wielki, że moja skromna izdebka będzie opromieniona blaskiem pani urody.
Widzę, jaki pan jest uszczęśliwiony. Ja natomiast czuję się unieszczęśliwiona.
Pani? Unieszczęśliwiona? Któż jest tym zbrodniarzem, co śmiał przyczynić się do tego? Trzeba mieć przecie czarną duszę i serce dzikiej bestii, żeby pani sprawić najlżejsze bodaj zmartwienie.
A dobrze pan powiedział, czarną duszę i serce dzikiej bestii.
Tak, ponieważ nie mam ani takiej duszy, ani takiego serca, więc...
Więc?
Więc nie sprawię pani żadnego zmartwienia.
Chce pan, żebym w to wierzyła?
Proszę wierzyć.
Będę wierzyła.
Pani... Ogrzała moje biedne serce uczuciem wzajemności i stałem się szczęśliwy. Szczęśliwy, bezgranicznie szczęśliwy.
Pan się żeni.
Co? Nie, tak, ale...
Pan się żeni.
To jest właściwie Pani mąż chce mnie ożenić, ale ja nawet o tym nie pomyślałem. Nie czuję się usposobiony i nie mam ochoty.
Jak mój mąż jednak lubi pana. Pragnie pana uszczęśliwić wbrew pańskiej woli.
Chce mnie ożenić z pieniędzmi. Nie mogę być ciągle biednym pisarczykiem. Czas już, bym się usamodzielnił, zajął jaką taką pozycję w świecie. Rzecz naturalna, że pragnie mego dobra. Szkoda jednak, że nie wypytał mnie przedtem o stan moich uczuć.
Chcę pana ożenić z pieniędzmi. A narzeczona nie podoba się panu?
Oczywiście, że mi się nie podoba. Czy może zresztą...
Więc pan jej nie kocha?
A czy mogę ją kochać? Kogóż będę oszukiwał? Ją? Czy panią?
Może obie?
Dlaczego? Dlaczego mnie pani torturuje podejrzeniami? Nie, widzę, że trzeba z tym skończyć.
Skończyć? W jaki sposób?
Niech się wujaszek złości na mnie jak chce, a ja mu powiem stanowczo, że się nie ożenię.
Naprawdę?
Dziś mu jeszcze powiem.
Świetnie pan zrobi. Cóż jest warte małżeństwo bez miłości?
Jak pani mogła pomyśleć coś podobnego? Nie wstyd pani?
Teraz, kiedy mam dowód, że pan jest bezinteresowny, rzeczywiście mi wstyd.
Chcę być pani. Tylko pani oddany. Na zawsze. Ale niech pani nie porusza tych spraw. Ani w rozmowie z wujaszkiem, ani z nikim. Postaram się wszystko sam załatwić. Bo gotowa się pani zdradzić.
Naturalnie, naturalnie.
Któż to może być? Akurat w porę.
Oszukuje mnie. To rzecz jasna. Chce mi zamydlić oczy, żebym mu nie przeszkadzała.
Ach, Kleopatro Lwowno, proszę z łaski swojej przejść do pokoju mamy, bo ktoś przyszedł do mnie.
Nie ma nikogo? A co to jest? Dziennik? Jego dziennik? Oj, oj, co za szkaradzieństwo. Okropne historie o narzeczonej. Tak, tak, byłam pewna, że mnie oszukuje. Jakiż to głupi człowiek. O mój Boże. I o mnie napisał. O, o, niedobrze mi się robi. Mdleje. Podły, podły człowiek. Ach, mam świetny pomysł. Przecie mu nawet przez głowę nie przyjdzie, że to ja zrobiłam. A tak, a teraz to już mogę go upokorzyć.
No, pozbyłem się draba.
A kto był u pana?
Takich ludzi nie można wpuszczać pod żadnym pozorem. Napisał na mnie paszkwil i przyszedł po pieniądze, grożąc, że wydrukuje ten paszkwil.
A kto to jest? Chciałabym wiedzieć.
A po co?
No chociażby w tym celu, żeby się go wystrzegać.
Gołutwin.
Gdzie on mieszka?
Co dzień gdzie indziej. Adres można dostać w redakcji. Ale na co pani to potrzebne?
Gdy mnie ktoś skrzywdzi, będę miała gotową zemstę. My kobiety nie mamy innego sposobu. Pojedynkować się nie możemy.
Żartuje pani.
Oczywiste, że żartuje. Dał mu pan pieniędzy?
Troszkę. On nie jest drogi. Zawsze lepiej dać dla świętego spokoju. Wszelki skandal jest niedobry.
A jeżeli ktoś mu da więcej?
Któż by się chciał bawić w takie rzeczy? Wrogów nie mam.
Słowem, jest pan spokojny. O, mój biedaku. Jak on pana zdenerwował. Więc pan stanowczo zrywa z narzeczoną.
Stanowczo.
A czy pan zdaje sobie sprawę z tego, co pan traci?
Pieniądze. Nie mogę jednak wyrzec się raju dla pieniędzy.
Przecież tu chodzi o dużą sumę. 200 000.
Wiem.
A któż tak postępuje?
Ten, kto prawdziwie kocha.
Przecież taka miłość nigdy się nie zdarza.
Najlepszy dowód, że się zdarza.
Ach, pan jest bohaterem. Pan jest bohaterem. Pańskie nazwisko przejdzie do historii. No niechże pana uściskam. No, do widzenia, mój rycerzu. Dziś wieczorem spodziewam się pańskiej wizyty.
No, to mi się jakoś wywinął. Czas iść do narzeczonej. A wskutek tych kłopotów stałem się roztargniony. Kapelusz, kapelusz, rękawiczki. Gdzie są moje rękawiczki? Gdzie są rękawiczki? A, tu. Tu leżą. No, do tej kieszeni. O, pugilares. Do tej. Dziennik. Co to znowu? Gdzie się podział? Dziennik. Gdzież go? U licha. Wsadziłem. Co to ma znaczyć? Nowe nieszczęście? Nie, to niemożliwe. Tu go położyłem. No, widziałem go przed chwilą. A! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Niemożliwe, niemożliwe. Nie... Zaraz. Wszystko się wali się. A ja spadam w głęboką przepaść. Po co prowadziłem ten dziennik? Zaraz. Kto go jednak wziął? On czy ona? Jeśli on, to pół biedy. Będzie można dziennik wykupić. Kanalia złakomi się na pieniądze. A jeśli ona? W tym wypadku trzeba się ratować elokwencją. Kobiety mają czułe serce. Czułe, bo czułe, ale nie ma nic gorszego na świecie niż kobieta, której miłość własna została zadraśnięta. Trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Ale bezczynnym być nie wolno. Pójdę prosto w paszczę hieny. Iwan Iwanycz Gorodulin.
O, dzień dobry. Ile pan bierze pieniędzy?
Zdaje się, że 200 tysięcy.
To jakoś pan tego dokonał.
O, przecież pan mnie sam zaprotegował. Tak mówiła Sofia Ignatiewna.
No to a kiedy mianowicie? A, tak przypominam sobie. Ale jakże pan doszedł do porozumienia z Turusy? No przecież pan jest wolnomyślicielem.
Nie spieramy się z nią.
A jeśli gada bzdury?
Nikt jej nie zdoła przerobić. Po cóż się więc męczyć?
A więc tak, taką pan obrał metodę postępowania doskonale. Doskonale będzie pan teraz zamożnym człowiekiem. Zapiszę pana do klubu.
W najbliższych dniach wyjdzie z druku traktat Krutickiego.
Czy podobno? Teraz dopiero warto by się po nim przejechać.
Nic łatwiejszy.
Bo przy pańskich zdolnościach, ale panu nie wypada. Pan jesteś jeszcze młody, mógłby pan sobie, że tak się wyrażę, zaszkodzić. Pan musi stać z dala od tego. Niech pan coś napisze na ten temat, a ja się już poświęcę i wystąpię oficjalnie jako ten autor. Trzeba tych starych nauczyć rozumu.
Trzeba. Pojęcie ludzkie przechodzi, co oni wypisują.
Tak, a gdzież jest Maria Iwanowna?
A, przechadza się po ogrodzie.
A, to pójdę z nią pogawędzić.
Zaraz pana dogonię. Zdaje się, że przyjechała Mamajewa. Jednakże udało mi się wykręcić sianem. Nie dość, że wyraziła zgodę na moje małżeństwo, ale w dodatku sama przyjechała. Bardzo to ładnie z jej strony.
I cóż, znalazł pan?
Nie. Gołutwin przysięga na wszystkie świętości, że nie brał. Nawet łzy mu się pokazały w oczach. Twierdzi, że wolałby zostać bez kawałka chleba, niż zrobić komuś takie świństwo.
Któż więc mógł wziąć? Może pan po prostu zgubił?
Trudno mi to sobie wyobrazić.
Ktoś znajdzie i wyrzuci.
Żeby tylko wyrzucił.
A czegoż pan się boi? Czy tam coś było?
Właściwie nic. Różne intymności sercowe, miłosne wspomnienia, namiętne tyrady, wiersze, błękitne oczy, złociste loki. Wszystko to, co się pisze wyłącznie dla siebie i co wstyd zobaczyć w obcych rękach.
Więc pisał pan w dzienniku tylko o lokach i oczach. No, to może pan być spokojny. Nikt się tym nie zainteresuje. Takich dzienników jest mnóstwo. Cóż pan tu robi sam? Gdzież jest pańska narzeczona?
Przechadza się po ogrodzie w towarzystwie pewnego młodzieńca. Ma pani najlepszy dowód, że bynajmniej nie z miłości się żenie. Potrzebne mi są pieniądze, potrzebna mi jest pozycja społeczna.
Żeby to można było wziąć pieniądze bez żony. Ale gdy panem zacznie rządzić młoda kobieta...
Nie ma obawy. Żonie daj nazwisko i pozycję w świecie. Kieszeń przeznaczam na pieniądze, a serce rezerwuję dla pani.
Pan jest człowiekiem niebezpiecznym. Słuchając pana, można wszystkiemu uwierzyć.
Jakie śliczne koniki będą mnie przywoziły do pani.
Niech przywożą, niech przywożą. Ale teraz musi pan iść do narzeczonej. Nie wypada jej zostawiać samej. Nawet jeżeli się panu nie podoba, powinien pan zachowywać pozory i trochę jej asystować.
No proszę, pani sama mnie tam popycha.
Nie, niech pan idzie. Niech pan idzie. Jak on triumfuje. Poczekaj, przyjacielu. Twoja radość może się okazać przedwczesna. Dokąd pan ucieka?
Do domu, proszę pani.
Do domu? Taki smutny. Proszę zaczekać. Domyślam się, co panu dolega. Proszę posłuchać. Niech pan będzie ze mną szczery. Rozkazuję panu jako ciotka. Wiem, że pan się kocha. Czy ona pana też kocha? No. Ach, jestem pewna, że kocha. Niech pan nie traci nadziei. W życiu bywają różne niespodzianki. A, winszuję pani. Z każdym dniem rozkwita pani coraz piękniej. Bardzo się cieszę z pani szczęścia.
Pan Głumow posiada tak wiele różnych zalet, że aż się boję. Nie uważam siebie za godną takiego męża.
A gdzie szukać wzoru cnotliwego życia, jeśli nie tutaj, u państwa? Pani może zawsze korzystać z rady i przykładu ciotuni.
Mam dla niej dużo wdzięczności. Istotnie, dobrze jest świecić wieloma cnotami, ale co do mnie mogę się pochwalić tylko jedną cnotą. Posłuszeństwem.
Ale gdzież się podział narzeczony? Nie widzę go nigdzie.
Maszeńko, gdzie jest Jegor Dmitrycz?
W ogrodzie z Gorodulinem.
Wnioskując z rekomendacji wszystkich moich znajomych i z różnych innych okoliczności, spodziewałam się ujrzeć wzór młodzieńca, ale gdy poznałam Jegora Dmitrycza, stwierdziłam, że przeszedł on wszelkie moje oczekiwania.
A któż tam znowu przeszedł wszelkie oczekiwania?
Pański kuzyn!
A, wiedziałem, że pani mi za niego podziękuje. Wiem, co komu jest potrzebne, wiem, nawet nie próbowałem swatać go z kimś innym, tylko od razu przywiozłem tutaj.
Miałby pan grzech na sumieniu, gdyby pan inaczej postąpił. Przecież pan wie, że jestem sierotą.
Tak, 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 ten Głumow może daleko zajść.
Oczywiście, przy naszej pomocy.
Czym sobie zasłużyłam na takie szczęście? Czy moimi... Czego chcesz?
List, jaśnie pani.
Czy moimi dobrymi uczynkami? A co to jest? Jakaś gazeta? Chyba się ktoś omylił w adresie.
Nie, adres wyraźny do pani.
No to z pewnością jakaś omyłka. Kto to przyniósł?
Pocztylion.
Gdzie on jest?
A, dawno już poszedł.
Niech no pani pozwoli, obejrzę i wyjaśnię wszystko. O, po pierwsze, gazeta, a właściwie nie cała gazeta, tylko jeden arkusz z gazety, a na nim jakiś artykuł.
Ale to chyba nie z redakcji przyszło.
Nie, zapewne od któregoś ze znajomych.
Cóż tam jest takiego?
No właśnie, zaraz zobaczymy. Artykuł pod tytułem
Jak się wychodzi na ludzi?
To nie o nas, niech pan to wyrzuci.
Ale po co? Trzeba przeczytać. O, jest i portret z podpisem u dołu. Mąż jakich mało. Ba, 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 ależ to jest wizerunek Jegora Dmitrycza.
Pokaż no, ciekawa historia.
Z pewnością jakaś nikczemna intryga. Jegor Dmitrycz musi mieć dużo wrogów.
Czy pan przypadkiem nie posądza o autorstwo mnie? Jestem lichym portrecistą. Umiem rysować tylko pana.
Tak, tak, wiem.
Ten, kto to pisał, musi dobrze znać Jegora Dmitrycza. Artykuł zawiera dużo ciekawych szczegółów z jego życia, o ile wszystko nie jest wyssane z palca.
Jeszcze jakaś niespodzianka.
Jego charakter pisma daje słowo, jego ręka. Przyjrzałem się dobrze, jak on pisze. Gwarantuję, że to jego.
Niewątpliwie, a tu ktoś inny dopisał swoją ręką. Na dowód, że artykuł zawiera prawdziwe informacje, załącza się niniejszy dziennik. Co będziemy czytali najpierw, artykuł czy dziennik?
Już lepiej oryginał.
Zaczniemy od tej strony, gdzie jest zakładka. O, jakiś rachunek. Maniefie dałem 25 rubli i dolożymy jeszcze 25. Głupia z kretesem, a bierze się do przepowiedni. Z trudem jej do łba wbiłem, co ma robić. Kupiłem dla niej butelkę rumu, a potem w mieszkaniu u siebie wypłaciłem jej znowu 15 rubli. Aż przykro pomyśleć, że taki zyskowny fach uprawiają tacy głupi ludzie. Ciekawe, ile ta baba zedrze z Turusiny. Muszę się dowiedzieć. Dwóm rezydentkom Turusiny za stawianie kabały i za opowiadanie snów, w których powinny mnie co dzień widzieć, po 7,5 rubla i po srebrnej tabakierce 10 rubli za obie.
Wszystkie wypędzę, wszystkie. Grzechem jest czynić zło, ale wyświadczać ludziom dobro to głupota. Jak tu żyć po tym wszystkim?
Niech pani nie narzeka. Nie pani jedna jest oszukiwana.
Za 3 anonimowe listy do Turusiny 15 kopiejek.
A teraz ciocia widzi, skąd się wzięły listy.
Och, widzę, moja droga. Przebacz mi. Nieopatrznie postąpiłam, biorąc na siebie troskę o twoją przyszłość. Widzę, że brak mi do tego i siły, i rozumu. Dysponuj z sobą, jak chcesz. Nie będę ci teraz przeszkadzała.
Już zrobiłam wybór, ma tante.
Wspaniale. Na nim się nie zawiedziesz, bo nic dobrego nie obiecuję.
Służącemu Mamajewa, który zdołał podstępem ściągnąć do mnie swego pana, wykorzystując jego słabość do oglądania wolnych mieszkań, temu dobroczyńcy mojemu 3 ruble. Czuję, że za mało. Dalej następuje rozmowa ze mną, wcale nie ciekawa. Pierwsza wizyta u Krutyckiego. O muzo, pomóż mi wyśpiewać chwale tego dzielnego męża i jego projekty. Czy zdołam wyrazić swój zachwyt nad tobą, sędziwy staruszku? Odsłoń nam, odsłoń światu swój niezwykły sekret. Jak potrafiłeś dożyć do 60 lat i zachować niczym nienaruszoną umysłowość 6-letniego dziecka?
Dosyć już. Już, to jest paszkwil. Takie rzeczy nikomu nie sprawiają przyjemności. Dosyć.
Za pozwoleniem. Widzę tu jeszcze parę słów o Gorodulinie. Gorodulin na w czasie głupiej dyskusji o koniach pewien jegomość nazwał liberałem. Gorodulin tak się tym ucieszył, że jeździł po Moskwie przez 3 dni i wszystkim opowiadał o swoich liberalnych poglądach. I od tego czasu uchodzi za liberała. To jest całkiem prawdopodobne.
Prawdopodobne, niech pan przeczyta o sobie, czyli pana tak trafnie określono.
A ja słyszałem, wszystko słyszałem. Co sądzi pan, że ustęp dotyczący mojej osoby jest podobny do...
Iwan Iwanycz, nie zauważyłem pana. No, proszę zobaczyć, jak nas tu odmalował ten szubrawiec.
A któż jest tym naszym juwenalem?
Mój kuzyn Gumow.
Niech pan będzie łaskaw oddać ten rękopis autorowi i poprosić go, żeby się stąd jak najdyskretniej wyniósł.
Dlaczego mam się stąd wynosić jak najdyskretniej?
Nie zamierzam się tłumaczyć ani usprawiedliwiać. Powiem tylko tyle, że wkrótce sami będziecie żałowali, iż usunęliście mnie ze swojego grona.
Proszę łaskawego pana, grono nasze składa się z ludzi uczciwych.
Tak.
A czy pan, ekscelencjo, sam doszedł do tego wniosku, że jestem nieuczciwy? Może panu własny, przenikliwy umysł pomógł dostrzec moją nieuczciwość wtedy, kiedy podjąłem się opracowania pańskiego traktatu? Bo przecież rzecz jasna, żaden wykształcony człowiek nie podjąłby się takiej roboty. A może pan zobaczył moją nieuczciwość wówczas, kiedy tak niewolniczo zachwycałem się najdzikszymi pańskimi pomysłami i po lokajsku poniżałem się przed panem? Nie. Wtedy pan był gotów mnie wycałować. I gdyby nie ten nieszczęsny dziennik, pan by jeszcze długo, długo uważał mnie za człowieka uczciwego.
Oczywiście, ale...
Ale?
Wujaszek też się sam domyślił, że jestem nieuczciwy, co? Może wtedy, kiedy wujaszek uczył mnie, jak mam pochlebiać Krutickiemu? A może wtedy, kiedy wujaszek uczył mnie nadskakiwać wujęce i palić do niej koperczaki, żeby ją odstraszyć od innych wielbicieli? A ja się droczyłem i wymawiałem, że nie potrafię, że mi wstyd. Wujaszek widział, że udaje, ale wujaszkowi przyjemnie było występować w roli pedagoga.
Lepiej się dogadać jakoś po rodzinnemu.
Panią Sofio Ignatiewno, istotnie oszukałem i czuję się winny wobec pani. A właściwie nie wobec pani, lecz wobec Marii Iwanowny. Panią można okłamać z czystym sumieniem. Sprowadza pani z ulicy jakąś na pół pijaną wieśniaczkę i według jej zaleceń wybiera męża dla swojej siostrzenicy. Kogo zna Maniefa, kogo może wskazać? Oczywiście tego, kto jej da więcej pieniędzy. Dobrze jeszcze, że to na mnie trafiło, bo Maniefa mogłaby nastręczyć jakiegoś kajdaniarza i pani by go przyjęła do rodziny. Daję słowo.
Wiem tylko tyle, że na ziemi prawdy się nie znajdzie i z każdym dniem coraz bardziej umacniam się w tym przekonaniu.
No. A pan, Iwanie Iwanyczu?
Czy ten tego Iwanie Iwanyczu? Nie protestuję ani jednym słowem. No wspaniały z pana człowiek. Niech uścisnę państwa dłonią. Wszystko, co pan mówił o nas, a właściwie o mnie, to o innych nie wiem. To najzupełniejsza prawda.
Jestem wam potrzebny, moi państwo. Bez takiego człowieka jak ja nie dacie sobie rady. A jeśli nie ja, to będzie inny. Może nawet gorszy. I wtedy powiecie... O, ten jest gorszy od Gumowa, ale też niezły chłop.
Wie pan, że ja w nim od razu zauważyłem?
I ja od razu w oczach miał coś takiego.
Nic panowie nie zauważyli. Panów rozjuszył mój dziennik. Jakim cudem trafił do waszych rąk? Nie wiem, przegapiłem tę okoliczność. No trudno. Koń ma cztery nogi, a też się potknie. Zapamiętajcie sobie jednak, że tu, między wami, w waszym towarzystwie, tylko wówczas byłem uczciwy, kiedy pisałem ten dziennik. I żaden uczciwy człowiek inaczej traktować was nie może. Wyście sprawili, że mnie zalała żółć. Co was oburzyło w moim dzienniku? Coście w nim znaleźli nowego dla siebie. To samo gadacie jeden o drugim, tylko za oczami. Gdybym każdemu z was oddzielnie przeczytał, co napisałem o innych, dostałbym oklaski. Jeżeli kto ma prawo się obrażać, gniewać, czuć się dotkniętym, to tylko ja. Nie wiem, kto, ale ktoś spośród was, ludzi uczciwych, ukradł mój dziennik. Wyście mi zwichnęli życie. Pozbawiliście mnie pieniędzy. Pozbawiliście dobrej opinii. Wypędzacie mnie teraz i sądzicie, że wszystko w porządku. Że na tym się skończy. Myślicie, że wam daruję? O nie, moi państwo. Będziecie jeszcze z mego powodu płakali grzewnymi łzami. Do widzenia.
A jednak, proszę państwa, cokolwiek by się o nim powiedziało, trzeba przyznać, że głowę na karku ma. Ukarać go należy. Ale po pewnym czasie, jak sądzę, będzie go można znowu przygarnąć.
Tak, bezwarunkowo.
Koniecznie.
Już ja się tym zajmę.
Słuchowisko tworzyliśmy z taśm archiwalnych.